Jak się nazywa jubiler, który totalnie w siebie nie wierzy? Złotnikt. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. I dziś będzie o tym, jak wydawać mądrzej, ponieważ mądrzej jest wydawać na przykład między innymi na złoto, chociaż wszystko, co powiem dzisiaj w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną, ponieważ nie jestem doradcą inwestycyjnym, ani jakimś turbo specjalistą w tym zakresie, no ale coś tam o inwestowaniu wiem, mogę powiedzieć, jakie są moje przemyślenia, a każdy w oparciu o dalszy swój research będzie mógł podejmować do tego odpowiednie decyzje, a dziś będę sugerować, że złoto jest ciekawym zabezpieczeniem kapitału. Być może niekoniecznie inwestycją rozumianą jako coś, na czym się zarabia, ale przetrzymaniem kapitału, przetrzymaniem jego wartości w dłuższym czasie, no to na to mamy dość sporo dowodów. I o tym dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie w zasadzie wszystko o złocie. Dlaczego warto? Jakie są ryzyka, czyli dlaczego nie warto? Gdzie je kupić? Gdzie je trzymać? Jak je kupić anonimowo? Jak go nie kupować? Na przykład na spółkę, dlaczego go nie kupować? Co kupować konkretnie? Czyli czy sztabki, czy monety i jakie. Wszystko, co potrzebujesz w zasadzie wiedzieć o złocie, a przynajmniej w podstawach tego tematu, to dzisiaj będzie, więc będzie się działo i to wszystko jeszcze w podsumowaniu możecie sobie pobrać w PDF-ie do wydrukowania. Link pod tym nagraniem, także możecie wtedy sobie zdownloadować, wydrukować i powiesić na lodówce, żeby każdego ranka, gdy będziecie sięgać po ogóra, żeby zobaczyć najpierw o złoto i powtarzać swoją wiedzę. A propos wiedzy, to przypominam, tudzież informuję, że mamy Instytut Lingwistyki.pl, w którym to nauczysz się jednego z 10 języków obcych, więc zapraszam Was tam gorąco. Macie tam platformę z dostępem 5-letnim, 2 razy w tygodniu kontakt z obcokrajowcem, setki materiałów audio i wideo, wyjaśnienie słówek, gramatyki, pokazanie metod szybkiej nauki, są tam kolorowe mapy myśli, są quizy, jest aplikacja Lingomouse do uczenia się w każdej wolnej chwili, czy na toalecie, czy w autobusie, czy w samochodzie. No w samochodzie dobra, to może nie, przynajmniej nie jak prowadzicie. Także mnóstwo konkretnej wiedzy i to wszystko z gwarancją satysfakcji, więc jak ktoś uzna, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście otrzyma 100% zwrotu. Więc zapraszam na instytutlingwistyki.pl. Jedziemy. Zacznijmy od tego, po co w ogóle komu złoto. Czy jest sens się tym interesować, skoro mamy nowożytność, tak, czyli czasy Bitcoina, są różne inne inwestycje, są indeksy, SP500 na przykład, to po co tym nudnym złotem się interesować? Otóż w 1971 roku, a to jest kluczowa data, dlatego że wtedy przestał obowiązywać standard złota, czyli do tego czasu był standard złota, czyli że dolary są wymienialne na złoto. I idziesz do banku, masz odpowiednią ilość dolarów, to ci dadzą odpowiednią ilość złota i w drugą stronę. Czyli tyle, ile wydobyto nowego złota, tyle można było drukować dolarów. No i potem stwierdzili, kurczę, trochę lipa, tak? Bo nie można drukować sztucznych pieniędzy. Nie można odpalić naszych drukarek Brother i drukować miliardów dodatkowych dolarów, wymyślać sztuczne długi, dotacje dla wilków z Wall Street i dla innych polityków i tak dalej. No słabe to. To trzeba znieść ten standard. No i Franklin Delano Roosevelt stwierdził w 71, że dobra, wywalić ten standard, ale tak jak nasz niegdysiejszy i znowu ponownie premier powiedział kiedyś, zmieniamy VAT na 23%, ale tylko na trochę. I to było ile? 8 lat temu, 10? 8 chyba. W każdym razie, więc tak samo Roosevelt powiedział, cofamy standard złota, bo gospodarka tutaj potrzebuje pomocy, ale tylko na chwilę. No jak wiecie, może on myślał tak, wiecie, tak bardzo duchowo, bo ty to myślisz sobie no od 71 do 24, to ile to jest lat? Ale nie, ty źle myślisz, bo ty się nie znasz na duchowości. Roosevelt to on miał na myśli z perspektywy, pewnie tak wnioskuję, z perspektywy planety, z perspektywy czymże jest Ziemia na tym mknącym przez kosmos wszechświecie. Uwaga, uwaga, wystartowała promocja w naszym Instytucie Lingwistyki, gdzie możesz uczyć się z nami 10 języków obcych do stopnia komunikatywnego w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Wejdź teraz na instytutlingwistyki.pl, dołącz do jednego z kursów, gdzie masz przez 5 lat dostęp do naszej platformy, setki audio, podcastów do słuchania, dziesiątki godzin materiałów wideo, dwie aplikacje, jedna do obsługi naszej platformy, a druga to aplikacja LingoMouse, gdzie z naszą myszką zdobywasz serki i punkty, poznając tysiące najczęściej używanych słówek, a do tego 2 razy w tygodniu masz kontakt z obcokrajowcem, z którym będziesz wykonywać ćwiczenia, dzięki temu szybko opanujesz ważne słowa po to, żeby szybko zacząć się komunikować z obcokrajowcami. A do tego masz jeszcze gwarancję satysfakcji, więc jakbyś uznał, że to była błędna inwestycja, to w ciągu 30 dni zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty. Dlatego wejdź teraz na instytutlingwistyki.pl i dołącz do nas, bo do końca najbliższej niedzieli, czyli do końca 23 czerwca, mamy dla Ciebie turbo zniżkę, 200 zł na każdy język. Dołącz więc do nas, wybierz jeden język dla siebie albo dwa, albo pakiet poligloty, czyli wszystko, co mamy. Ucz się języków skutecznie i poprzez zabawę. Tak się zastanawiał Roosevelt, więc on mówił, 71, no to na chwilę, na taką kwantową chwilę. Tak. W związku z czym tak to musiało być. W każdym razie, wtedy złoto kosztowało 35 dolców za uncję. Ile kosztuje dzisiaj? To sobie sprawdź, w zależności kiedy to oglądasz. Może 2300 dolarów na przykład za uncję. W każdym razie, obojętnie, może 200, może 3. W każdym razie trochę więcej niż wtedy. Więc okazuje się, że złoto przetrzymało wartość pieniądza, mówiąc bardzo delikatnie, bo z kolei ktoś, kto w skarpecie wtedy trzymał 35 dolców, no to była uncja złota, tak? To dzisiaj ten ktoś ma 35 dolców. A ktoś, kto kupił za to uncję złota, to dziś ma uncję złota, którą może sprzedać za ponad 2000 dolców. Kto wyszedł na tym lepiej? Czyli kto, gdyby chciał oszczędzać na swoją emeryturę albo dla swoich dzieci i tak dalej, to w czym powinien oszczędzać? W dolarze czy w złocie na przykład? To pytanie padnie dzisiaj jeszcze kilka razy. Oczywiście mając na uwadze, że w ostatnich 2 latach dzięki pandemii złoto wystrzeliło mocno do góry, a mówią, żeby nie inwestować na górce, aczkolwiek z drugiej strony mówią, że złoto jest mocno niedoszacowane. Jaka jest prawda? Tego oczywiście nikt nie wie, ponieważ przyszłości nikt nie zna. To się okaże, natomiast jestem przekonany, choć niepewny, ale przekonany, że długofalowo, co oznacza nie, że za rok, dwa, tylko w perspektywie dekada do dekady do dekady, to złoto może tylko rosnąć, ponieważ pieniądz traci na wartości, a za złoto dalej trzeba dać podobną wartość pieniądza. Tak? Czyli trzeba będzie dać więcej i więcej pieniędzy. Inflacja aktualnie w Stanach tam 3%, w Polsce mówią, że 2 z hakiem i tak dalej, ale to są zawsze liczby oficjalne. Ta inflacja, wiadomo, tam wojenno-pandemicznie to wyskakiwała do 12%, potem jest mniej, potem jest znowu więcej, ale zawsze jakaś jest i do tego trzeba pamiętać, że ta inflacja jest liczona tak, jak oni chcą, żeby była liczona, tak? Czyli biorą jakiś koszyk produktów, porównują cenę tego koszyka, dodają tam celowo technologię, na przykład laptopy, bo wiedzą, że laptopy rok do roku tanieją, bo jeżeli to jest ten sam laptop, to wiadomo, że on dziś jest tańszy niż rok temu, bo technologia poszła do przodu i są już nowsze laptopy, więc to zaniża inflację. Wiele jest takich technologicznych elementów i trików, które są stosowane, więc ile wynosi prawdziwa inflacja, tego nie wiemy. Natomiast każdy, kto płaci rachunki za prąd, gaz, podjeżdża na stację benzynową, kiedy słyszy liczby typu inflacja 2%, no to trochę się drapie po głowie i mówi, jak to? To ja chyba nie uważałem na matematyce. Wy sugerujecie, że ja płacę dziś za prąd o 2% więcej niż rok temu? No, ciekawe, ciekawe. Albo budowlańcy na przykład, jak kupują materiały, to też oni za ten styropian i aluminium płacą 2% więcej niż rok temu? Trochę dziwne. Więc wiemy, że inflacja to ogólnie liczby oficjalne, to i tak jest ściema, natomiast wiemy też, co to oznacza, co to jest inflacja. To jest obniżanie wartości pieniądza. Czyli jest więcej pieniędzy wydrukowanych na przykład, pieniądz w związku z tym ma mniejszą wartość, trzeba więcej płacić za to samo i pieniądz nadaje się na papier toaletowy. No i tyle. I czemu to jest robione w takim razie? Ktoś mógłby zapytać całkiem logicznie, to po co do tego doprowadzać? Jak można tak jak Szwajcarzy, jak tam inflacja przekracza 1%, to już w ogóle słod przyjeżdża, bank centralny się zbiera, mówią, nie może tak być, trzeba coś z tym zrobić, no jak to, trzeba stopy procentowe zmieniać i tak dalej. Czemu w innych krajach tak nie jest? Może tak by było dobrze? Otóż nie do końca, ponieważ na tym im się opłaca, ponieważ kraje dzisiaj żyją na kredyt. A jak jest inflacja, to trzeba oddać tyle samo pieniędzy, ale to już ma mniejszą wartość. Czyli dewaluuje się dług. Kraj sobie wisi komuś miliard, złotych, ale ten miliard za rok jest warty dużo, dużo mniej. Choćby 2% albo 15% mniej. Czyli teoretycznie w cyferkach dalej państwo warte jest miliard, ale podatków już ciągnie więcej. Bo ludzie nagle, płaca minimalna wzrosła, ludzie płacą większe podatki, ZUSy i tak dalej, więc tak naprawdę łatwiej ten miliard oddać, a przynajmniej obsługiwać. W związku z czym po to zawsze rządy będą robiły inflację i to oznacza, że obojętnie czy planujesz oszczędzać długofalowo czy krótkofalowo, to za 5 lat, 10, 20 i 50 cały czas będzie inflacja, nigdy tego zjawiska nie wyeliminują, bo się go po prostu nie opłaca im eliminować. Im, bo oczywiście my jako szaraczki, pionki w tej całej maszynie, my mamy dług publiczny, który jest rozkładany na nas wszystkich, tak? I to są nasze pieniądze. No i cóż, ale cóż to kogo obchodzi? Tak samo jak trzymasz wtedy pieniądze na koncie, no to one ulegają inflacji, czyli no odłożyłeś 10 tysięcy albo 50 albo 100, no i za 10 lat oczywiście dalej będziesz mieć te 100 tysięcy na koncie, jak ci się nic nie stanie, tylko że za to 100 tysięcy już dużo mniej kupisz. Każdy, kto miał wątpliwą przyjemność kupowania w ostatnich czasach nieruchomości, ten zauważył, że tak jakby te, czy to na pewno jest znowu 2% inflacji albo 3%? Czy na pewno dzisiaj kawalerka w Warszawie jest o kilka, może kilkanaście procent droższa niż w ostatnich paru latach? Czy jest dwa razy droższa, trzy razy droższa? Kosmiczne to jest. Dług publiczny, padło to hasło. W Stanach to dzisiaj jest 94 tysiące dolarów na obywatela. Czyli mały John rodzi się, ma 0 lat, sika jeszcze po ścianach i on już jest zadłużony na 94 tysiące dolarów, bo taki jest dług publiczny USA. Czy on rośnie? Pytasz? Podpowiadam, w 2018 roku, czyli nie tak dawno temu, ten dług wynosił 64 tysiące dolarów na osobę. Czyli z 64 wzrósł na 94 w ciągu zaledwie 6 lat. A w Polsce dzisiaj to jest 40 tysięcy złotych na osobę. Czyli człowiek się rodzi, jeszcze nie ma pracy i tak dalej, nie płaci podatków, a już 40 tysięcy złotych jest na zadłużeniu, na minusie. W 2018 było to 28 tysięcy złotych. Więc widzisz, rządy nas zadłużają, ponieważ tak łatwo wydaje się cudze pieniądze. Oczywiście konstytucja, ona mówi, że tam do 60% PKB można zadłużyć, no ale potem robi się, obchodzi się to innymi sposobami, drogami i to nie jest fenomen Polski. No bo podałem przykład Stanów, no ale to jest ogólny standard, że państwa żyją dzisiaj, zachodnie państwa, żyją na kredyt, bo są kultury, na przykład kultura muzułmańska, gdzie w ogóle branie długów to jest dyshonor, że jak śmiesz, albo w Chinach jak kupujesz auto na kredyt czy leasing, to jesteś frajer, ale przepraszam, ty jesteś nieudacznik, bo poważny człowiek albo sobie nazbiera na auto, albo jeździ tramwajem, natomiast jeżeli ktoś nie nazbierał na auto, a je kupuje, to jest frajer. O, jeszcze się zrymowało. W każdym razie, tak to działa, więc w zachodniej kulturze żyje się na kredyt, tak się te państwa i cała gospodarka poukładało, no i tyle. I po to między innymi jest złoto. Co więcej, gdy giełda spada, czyli coś się dzieje, jakieś zawirowanie, tak, że giełda spada, nowy COVID, nowa wojna, coś tam, to prawie zawsze, bo nie zawsze, ale prawie zawsze, historycznie, złoto wtedy idzie do góry. Czyli to jest dla tych wszystkich, którzy boją się, że będzie wojna, że będzie coś tam, że jakieś wydarzenia, że druga pandemia, wszystko może być, to właśnie te osoby tym bardziej powinny spojrzeć na złoto, bo właśnie w takich okolicznościach złoto idzie zazwyczaj do góry. A złota jest bardzo mało. 200 tysięcy ton złota dopiero wydobyto na ten moment. Jakby wziąć całe to złoto i ułożyć w taki sześcian, to ten sześcian będzie miał każdy bok mniejszy niż 22 metry. Tak? Czyli może inaczej, żeby było bardziej poprawnie. 22 metry kwadratowe. Każdy z tych kwadratów mógłby mieć. No i złota generalnie nie da się rozmnożyć. Oczywiście są jakieś teorie, że może kiedyś będą złoto z asteroid skrobać, albo jakiś alchemik w końcu przyjdzie i zacznie to robić, ale no na razie nic tego nie zapowiada, więc złota jest bardzo mało, a jest bardzo pożądane. Oczywiście ostatnio też się pojawiły jakieś nowe złoża, bodajże tam w Botswanie chyba, no gdzieś tam. No ale dalej, to wszystko to jest bardzo mało, a coraz więcej ludzi i państw chcą je mieć. Co więcej, złoto trudno zepsuć. Zepsuć w sensie fizycznie. Bo na przykład srebro, jak wsadzisz na strych, to ono tam się zaś nie dzieje. I potem trzeba będzie jakieś mieszanki stosować chemiczne, żeby je oczyszczać. A złoto, no to jak nie rozwalisz młotkiem, to naprawdę lata może leżeć, tak? Kupisz dzisiaj złotą monetę, to za 50 lat przekażesz ją swoim dzieciom na łożu śmierci i w zasadzie ona będzie gotowa do sprzedaży na przykład, albo do dalszego trzymania. Na jedną osobę na świecie przypada 25 gram złota zaledwie, a tylko 30% złota w ciągu ostatnich 10 lat zmieniło właściciela. A reszta, cała reszta, którą ludzie kupują, to jest tak naprawdę to nowe złoto, którego jest niedużo. Więc generalnie podsumowując, złota jest bardzo mało, ludzie jak już kupują, to je trzymają, czyli patrząc pod kątem prawa popytu i podaży, jeżeli popyt jest duży, a podaż nie, czyli mało jest towaru na rynku, a dużo ludzi go chce, to cena powinna rosnąć i tak też się dzieje ze złotem w ciągu ostatnich dziesiątek lat. Na świecie dzisiaj w ciągu jednej godziny wydobywać, czyli do końca tego odcinka, wydobędzie się na świecie więcej stali niż złota w całej historii wydobyto. 3000 ton rocznie złota jest wydobywanych i rocznie inflacja złota, czyli dodanie ilości złota na rynku, to jest 1,6%. Także bardzo mało, a patrząc na to, jak rządy sobie skupują różne, Chiny, na przykład Rosja, to naprawdę jest dużo podstaw, żeby cena szła do góry. Kiedyś można za 20 uncji złota było kupić Forda T. Wtedy, kiedy Ford T wyszedł, była premiera, tak? Dość dawno temu, przyznasz. Wtedy 20 uncji złota dawałeś i wyjeżdżałeś nowym Fordem. Dzisiaj, jakbyś miał te same 20 uncji złota, to też kupisz za nie nowego Forda. A gdybyś wtedy, zamiast kupić Forda, trzymał dolary, złote, funty i tak dalej, to dzisiaj nie wiem, czy wystarczyłoby na rower. Więc działa to, jak widać, bardzo dobrze. Rynek złota wart jest między 12 a 19 biliona dolarów. Tam jest 12 zer. Mówię między 12 a 19, bo to i się zmienia i są różne sposoby liczenia, więc, ale mniej więcej tyle. To jest 7 razy więcej niż wszystkie kryptowaluty w początkach 2024 roku. To jest dla tych, którzy myślą, że złoto to już koniec, teraz tylko Bitcoin. No nie tak do końca, chociaż oczywiście to jest do czegoś innego, bo na Bitcoinie, do Bitcoina się wchodzi po to, żeby na nim zarobić, a do złota się wchodzi po to, żeby nie stracić, więc zazwyczaj to jest jedno z drugim idealnie uzupełniające się. No i kraje skupują złoto, Polska kupuje złoto, Węgry kupują złoto, Chiny, Rosja, Niemcy, banki centralne kupują złota w opór, jednocześnie te, co mądrzejsze, częściowo też Polski Bank Centralny, wycofują to złoto z innych krajów, bo Polska na przykład dużo złota trzymała w UK i zaczyna to powoli ściągać do Polski, bo to ma sens, bo mieliśmy już historię, jak nasz dywizjon 303 ocalił Wielką Brytanię w bitwie o Anglię. I Anglicy w podzięce powiedzieli, że tyle ci nasi polscy piloci zużyli tych samolotów i paliwa, że część złota polskiego, które oni przetrzymywali, to sobie biorą jako opłata za to. Także trzymanie własnego złota w cudzych bankach centralnych, to ja nie sugerowałbym, że to jest najlepszy pomysł, więc szczęśliwie wiele rządów ściąga złoto do Polski, a Chińczycy, którzy wydobywają dużo złota, to nawet go w ogóle nie sprzedają. Stwierdzili, nie ma, wszystko wydobywamy i zostawiamy dla siebie. Rosja jeszcze skupuje złoto z innych krajów, także tak to ciekawie działa. Dzisiejszy dolar, jakbyś 100 lat temu wsadził dolara w skarpetę, to dzisiaj wiesz, co możesz za to kupić, ile to jest warte? Tyle, co dzisiejsze 4 centy. Także widać, jak działa to z walutą. Płaca minimalna 700 zł w 2000 roku, a w 2024 roku już 4242 zł, czyli można powiedzieć, ale się super żyje. Teraz jesteśmy wszyscy bogaci. W filmie Dzień Świra Adaś, główny bohater, dostał wypłatę nauczycielską 666 zł. Tam jest taka fajna scena, jak on tam opowiada potem przy kiblu, przy pisuarze i tak ładnie to podsumowuje, polecam. I to było prawdziwe. 666 zeta dostał. I pytanie, czy dzisiaj za te 4200 to mamy w życiu Eldorado, że to jest tak, że naprawdę dzisiaj dostaje ktoś tą płacę minimalną 4200 i wtedy to on tak biedował, że po prostu ziarenka ryżu wykopywał z pola, a dzisiaj to 6 Mercedesów pod domem mu stoi? Czy być może zmieniły się kwoty, ale styl życia nie aż tak? I tak naprawdę ci wszyscy ludzie i tak muszą mieć dodatkową robotę, jakieś fuchy tak zwane, dodatkowe projekty, mąż, żona musi pracować. Czy to przypadkiem nie jest dalej tak, jak wtedy było, bo wtedy tak było i teraz chyba dalej tak jest. Także niby kwoty bardzo poszły do góry, a ten styl życia, no wielu by się kłóciło. Czy naprawdę dzisiaj się tak łatwo, super żyje w porównaniu do wtedy. Maksymalne lokaty dzisiaj masz w okolicach 7%, to się oczywiście zmienia w zależności od stóp procentowych, więc równie dobrze jutro może być 2. Do tego one są limitowane kwotami, do tego one mają czas, że 3-miesięczne na przykład, albo tylko dla nowych klientów. Tymczasem złoto jest stabilną lokatą, która działa od zawsze i do tego w złocie jest jeszcze coś takiego jak chciwość. To dla tych wszystkich z Was, którzy nie umieją oszczędzać, bo podobają im się różne ładne rzeczy, więc oni zawsze kupują samochody, albo nowe iPhony, iPady, zegarki i mają problem, żeby zacząć oszczędzać. To ja Ci teraz coś pokażę. Mam tu rekwizyt, którego nie mogę zgubić, bo płakałbym przez 2 tygodnie. To jest właśnie złota moneta. Ta akurat to jest kangur australijski. I powiedz mi, przyjacielu, jak się trzyma taką złotą monetę w ręce, to nie wiesz, może, ale jak widzisz to, to błyszczy, to jest piękne, to jest wspaniałe. I teraz, nie wiem, czy tu mam telefon. Mam. Jakiś iPhone. No nie najnowszy, ale jeden z nowszych, powiedzmy. Jest iPhone, tak, i jest złota moneta. Co jest piękniejsze, pytam. I uważam, że to nie jest jednoznaczne. Oczywiście dla każdego coś innego, ale generalnie pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, że inwestowanie to nie jest takie coś, że to nie będę kupować sobie wspaniałych rzeczy, które cieszą oko, bo ja teraz inwestuję w swoją przyszłość, czyli teraz ból. Teraz ból, cierpienie, tak? Inwestuję, no to trudno. To inwestuję, no bo jestem rozsądny. Nie! Trzymanie takiej złotej monety to jest frajda. Patrzenie na nią to jest radość. Jest coś takiego w naszym umyśle, że jak patrzysz na złoto, to coś takiego odpala. Te dolarki w oczach, nie wiem. Coś takiego jest. I każdy Ci to powie, kto w złoto inwestuje. Często ludzie nawet przepłacają za jakąś złotą monetę nie z racji, nie spośród tych 6 kluczowych, które się powinno kupować, o czym za chwilę, tylko ktoś kupuje jakąś złotą monetę Gwiezdne Wojny albo James Bond po to, żeby mieć większą kolekcję, czy jakieś pandy i bambusy, po to, żeby mieć więcej tego i żeby patrzeć. I nawet ktoś daje 300 zł więcej za taką jedną monetę niż powinien, niż to jest warte, ale chce patrzeć na to i cieszyć oczy. Więc jest też w złocie taki element chciwości, że ludzie to będą chcieli kupić. Od Ciebie na przykład. Jeżeli będziesz chcieć kiedyś sprzedać oczywiście. Więc inwestowanie w złoto jest też przyjemne. Naprawdę, przyjemnie jest trzymać taką monetę. I teraz zobacz, wielu ludzi w ręce nie trzymało 10 tysięcy złotych na przykład. Bo się boją, bo nie wypłacają tyle, bo w sumie po co i tak dalej. Zwłaszcza, że teraz limity gotówki coraz większe. Więc trzymanie takiej monety też buduje jaja. No bo nagle trzymasz to i na początku dla tych, którzy operują mniejszymi kwotami albo w większości płacą kartą, to dla nich to jest, o matko, na początku. A potem masz taką monetę i w końcu twój umysł stwierdza, że w sumie takie pieniądze są ok dla ciebie. Nawet jeżeli to jest oczywiście jedyna inwestycja, jaką masz i tak dalej, i to dalej są dla ciebie kosmiczne pieniądze, nieważne. Ja mówię o naszej psychice, tak, że mózg sobie myśli, dobra, to już jest takie normalne, zaadaptowałem się do tego i zaczynam operować wyższymi kwotami. I teraz można oczywiście dyskutować, czy to coś zmienia, takie przyzwyczajenie, bo ja uważam, że tak. Natomiast to by trzeba jakieś szeroko zakrojone badania psychologiczne poprowadzić, natomiast ja mam taką teorię, uważam, że logiczną, że takie przyzwyczajanie się do wyższych kwot powoduje, że ty zaczynasz w ogóle takich szukać. No bo dzisiaj Bill Gates jakby stracił pracę, w sensie Microsoft by się zepsuł, to czy on otwierając kolejny biznes, czy tam na tych szczepionkach w Serum Institute of India, no bo to jest jego firma, jak on by tam zaczął na tym, przestałby zarabiać te miliardy, to czy jak otworzy nową firmę, to zacznie szukać miliardów czy tysięcy? No oczywiście, że miliardów. Czemu? Bo ma takie przyzwyczajenia, że tyle się zarabia. Także normalny człowiek to do śniadania powinien już być o 50 milionów dolarów bogatszy. Więc uważam, że to jest efekt uboczny tego typu fizycznych inwestycji. Fizycznych, bo Bitcoin tego nie ma, tak? Bitcoina to masz mieć Bitcoinów za 10 milionów złotych nawet i dalej nic fizycznego tutaj się nie dzieje. Więc jest to dodatkowy taki element i dla tych wszystkich, którzy są tacy chciwi, są wydawaczami, lubią kupować piękne rzeczy i marnować swoje pieniądze, to mam dla Ciebie rozwiązanie. Właśnie złoto. Kup piękną monetę zamiast pięknego iPhone'a. Niech piękny iPhone poczeka, kupisz go, poczekasz na kolejny model, będziesz kupować co 3 modele, a nie co 1, a za to będziesz kupować na przykład złote monety. I teraz jak kupować złoto? Bardzo ważna rzecz. Jak kupować złoto? Po pierwsze, złoto można kupić fizyczne, czyli to, co mam tutaj, Ja tu tak patrzę kątem oka, żeby to nie wypadło. Będziemy szukać po aucie z czterema odkurzaczami. Więc możesz kupić fizyczne, to jest fizyczne złoto, oczywiście nic do tego nie potrzeba. Albo papierowe. Papierowe, czyli w postaci na przykład ETF-a, jakichś tam kontraktów terminowych i tak dalej, lokat strukturyzowanych albo akcji firm wydobywających złoto. I uważam, teraz to jest moje prywatne zdanie, że tylko to fizyczne złoto, które masz w ręce, to jest w ogóle sens inwestowania w złoto. Bo jeżeli ty ufasz brokerom, to kupuj akcje SP500, a nie złoto papierowe. Czyli dywersyfikuj jak najbardziej. Natomiast złoto to jest inwestycja pod tytułem nikomu nie ufam i w nic nie wierzę. Tylko z takim mentalem się kupuje złoto. Tak? Bo jeżeli ufam brokerowi, to po co mam kupować papierowe złoto, jak mogę kupować papierowe akcje? Więcej na tym zarobię. Albo jeżeli uważam, że jawność jest ok, że rządy chcą dla mnie dobrze, no to kupuję tylko bitcoina, który już anonimowy w sumie nie jest, a nie się bawię w jakieś tam złoto i tak dalej. Więc na tym to polega. Więc złoto jest sens w ogóle kupować tylko fizyczne i wtedy je masz przy sobie. Papierowe złoto działa jak gotówka w świecie kredytów, czyli produkuje się gotówki, zresztą papierowego złota, też 9-10 razy więcej niż go fizycznie jest. Gdyby dzisiaj wszyscy poszli do banku po swoje pieniądze, żeby wypłacić swoje złotówki, to cały system czekałby krach, bo to jest niemożliwe. Nie ma tych pieniędzy tam. Gdzie są, zapytasz. No cóż, to jest długi temat. I to samo jest ze złotem. Fizycznego złota jest tyle, ile jest, natomiast na kontraktach terminowych jest go 9 razy więcej. Co oznacza, że jak wszyscy chcieliby te kontrakty sfinansować, nie chcieliby przedłużać i tak dalej, to cały ten system szlak trafi i to papierowe złoto będzie nic nie warte. Kolejna rzecz. W świecie złota są na przykład numizmaty, monety kolekcjonerskie, czyli właśnie wskazany James Bond, jakieś euro czy Mistrzostwa Świata robią tematyczne. Odpowiadam, to nie ma sensu, bo zawsze, gdy będziesz, jeśli będziesz sprzedawać złoto kiedyś, to dostaniesz tylko tyle pieniędzy, ile warte jest samo złoto. Czyli nikt ci nie zapłaci za to, że to jest ładne z Jamesem Bondem, a nie nudna moneta filharmonicy wiedeńscy, która jest oczywiście piękna też, ale nie jest tematyczna, czyli mnóstwo, tysiące takich monet jest na rynku. Czyli jeżeli chodzi o takie kolekcjonerskie, nietypowe monety, które się kupuje na przykład 500 zł drożej, to nigdy tych 500 zł nie odzyskasz. Więc, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chcesz sobie w takie inwestować, bo lubisz przepłacać, ale chcesz mieć coś pięknego, zmotywuje cię to dodatkowo, to spoko. Natomiast warto wiedzieć, że po prostu z finansowego punktu widzenia nie jest to uzasadnione. Tak samo biżuteria i ozdoby, czyli jakieś złote naszyjniki, pierścienie i tak dalej, to też jest bez sensu. Nie należy tego kupować, a przynajmniej nie w celach inwestycyjnych. Czyli jak chcesz mieć złoty naszyjnik, fajnie, ale jak przyjdzie do sprzedaży, to ktoś przetopi to złoto i zapłaci ci tylko za to złoto. Nikt ci nie zapłaci za piękny wzór od jakiegoś tam cudownego Gucci'ego i tak dalej. Każdy ci zapłaci tylko za przetopione złoto i to będzie dużo niższa wartość niż cena zakupu. Więc podsumowując to, jeżeli chcesz naprawdę zabezpieczać swój kapitał w złocie, to opcje są tylko dwie, czyli monety albo sztabki. I tyle. I więcej nie ma sensu. Mało tego, nie wiem czy wiesz, ale taka moneta jest prawnym środkiem płatniczym w wielu państwach. Czyli możesz iść do sklepu, do banku centralnego i wymienić to na coś innego, na ichniejszą walutę na przykład, więc to jest ciekawe, bo ludzie czasem mówią, a jakby była wojna, to co ty z tym zrobisz, tak? Odpowiadam, w większości krajów pójdziesz do banku i to wymienisz, albo jak nie do banku, bo nawet tam, gdzie nie jest to środkiem płatniczym, to pójdziesz do sprzedawcy złota i sprzedasz mu to i tyle, także nie ma z tym najmniejszego problemu. I teraz, jeżeli inwestujesz w monety, jeszcze raz tak wyciągnę, to jest 6 tych najpopularniejszych monet i w zasadzie wystarczy brać tę, która jest najtańsza w danym momencie, na dziś dzień, tak? To zawsze jest różnie, raz będzie ta tańsza, raz inna, ale generalnie tak to wygląda. Czyli bierzesz z tych 6, bo w przypadku innych będziesz przepłacać. Jakie to jest 6 monet? To jest po pierwsze kangur australijski, po drugie amerykański orzeł, po trzecie amerykański bizon, po czwarte filharmonicy wiedeńscy, po piąte krugerrand z RPA i ostatnie liść klonowy z Kanady. Te 6 monet i spośród nich sobie wybieraj, która tam dzisiaj dobrze kosztuje. No i tyle. Jeżeli z kolei kupujesz sztabki, to najlepiej kupować sztabki w tak zwanym certipaku, czyli w opakowaniu, które jest certyfikowane i sugeruje, że jest to pewniak, ale tak naprawdę, znaczy najlepiej w sensie tak jest to sprzedawane zazwyczaj. Ja osobiście wolę kupić monetę, a nie sztabkę w certipaku, bo monetę, jeżeli chodzi o jej prawdziwość, jesteś w stanie sprawdzić na wiele sposobów. Możesz ją pomierzyć, dotknąć, pacnąć w nią markerem, żeby sprawdzić, jaki wydaje dźwięk, czy brzęczy, bo jak złoto, to brzęczy. Jak podruba, to będzie tępy dźwięk taki, jak z samego tego pudełka, bo teraz jest w opakowaniu. To taki byłby dźwięk przy uderzaniu w monetę. Natomiast masz sztabkę w certipaku, czyli tam jest jakiś certyfikat. No ale to teraz pytanie, kto ten certyfikat zrobił, jak go sprawdzono? Oczywiście, jak kupujesz u normalnego dealera złota, których paru podam za moment, to nie powinno się nic wydarzyć. To powinno to być legitne i jest na to ponad 99% szans. Natomiast pytanie, czy jak będziesz kupować z jakiegoś drugiego źródła, tak, na OLX-ie, nie daj Boże, czy gdzieś tam, to jak to sprawdzisz, jeżeli tego nie możesz wyjąć z certipaku, bo wtedy zepsujesz certipak. I dlatego też, no jak to woli, można inwestować w sztabki, można kupować monety, każdy sobie wybierze jak chce. I dlatego generalnie jednak sztabkę trudniej sprzedać na rynku wtórnym, bo trudniej ją sprawdzić. Ale jest plus sztabek, przewaga taka jedna, że sztabki są też jednogramowe, bo ktoś może powiedzieć, dobra, fajnie, że złoto i tak dalej, zabezpieczenie, no ale ja nie zarabiam kupy kasy, tak? Większość Polaków nie zarabia jakichś tam pieniędzy i w dodatku wielu ludzi nie umie odkładać pieniędzy, tak? Nie potrafią. Więc mówię, zanim ja nazbieram na taką monetę, która by kosztowała 9, 10, może 15 tysięcy za jakiś czas, to minie tyle czasu, że już to 7 razy wydam i nigdy nie nazbieram. I to jest plus sztabek, bo oczywiście monety też można kupić półuncjowe, czyli to jest połowa ceny mniej więcej, no trochę więcej niż połowa. 1/4 uncji bodajże też można kupić, natomiast sztabki to można kupować po 1 gram. Takie malutkie czekoladki wręcz. Więc to jest super, bo to można za dosłownie parę stówek kupować złoto i jak tylko przyjdą Ci nowe pieniądze, jakieś zapasowe, to sobie tak dokupujesz. Oczywiście tam trochę przepłacasz, bo 1 gram kosztuje w przeliczeniu na 1 gram więcej niż gdybyś kupił 100 gram i przedzielił na 100. Tak, także im kupujesz bardziej hurtowo, tym płacisz mniej za 1 gram, ale ogólnie to i tak jest niegłupie rozwiązanie, że taka opcja jest. Sztabeczki po 1 gram, fajna opcja, bo wtedy tak naprawdę to nawet dzieci po komunii mogą sobie kupić ze 2-3 gramy i mieć coś, żeby się nauczyć, że to, jak się ma pieniądze, to nie tylko po to, żeby je przepierdzielać, co oczywiście jest jak najbardziej spoko, ale też, żeby dodatkowo inwestować, zabezpieczać swój kapitał, ponieważ jak leży złota sztabka w śwince, to trzyma wartość, a jak leży tam 300 zł, to nie trzyma wartości. Także monety warto kupować jednouncjowe, te są najlepsze. Jedna uncja trojańska to jest 31,3 grama bodajże. Z kolei sztabki to tak naprawdę od jednej uncji w górę się najbardziej opłacają. Natomiast tak jak powiedziałem, no jeżeli masz mniej pieniędzy, to te tańsze można też kupować. Trochę się wtedy przepłaca, ale dalej jest to fajna możliwość. Natomiast generalnie nie kupujmy turbo drogich rzeczy. Na przykład moneta typu, nie wiem czy taka jest, ale 4 uncje w jednej monecie. Bo na pewno są dwuuncjowe monety, ale są też chyba 4-uncjowe. Nie kupujmy takich. Dlaczego? Ponieważ standardem w inwestycjach w złoto są monety jednouncjowe, co oznacza, że takie są najczęściej sprzedawane i najczęściej kupowane. Co oznacza, że gdyby była konieczność sprzedaży, to taką ktoś od Ciebie na pewno kupi. A jeżeli masz dwuuncjową monetę i na przykład ona by była za 20 tysięcy złotych, to teraz trudniej znaleźć kupca. Bo ludzie wiedzą, że to się trudniej sprzedaje, już pomijając, że jest to droższe, więc trochę marny pomysł. Więc jeżeli inwestujesz w monety, to w zasadzie polecam kupować tylko jednouncjowe lub mniejsze, jeżeli nie masz innej możliwości. Jeżeli inwestujesz w sztabki, to takie też jednouncjowe to jest optimum, a później im dalej w las, tym gorzej, bo ty sobie przeliczysz, że dobra, jakbym kupił sztabkę kilo złota, to za każdy gram płacę dużo taniej. Tylko ja pytam, kto Ci to kupi? Oczywiście szacun, że stać się na taką sztabkę, ale kto Ci taką kupi? Bo takie jednouncjowe to będzie sprzedanie na momencie tego. A jakąś turbo drogą za setki tysięcy złotych to naprawdę nie ma sensu. Więc nawet gdyby ktoś chciał wrzucić setki tysięcy złotych albo wręcz miliony w złoto, to po pierwsze gratuluję, zazdroszczę, a po drugie nawet taka osoba moim zdaniem powinna kupować te jednouncjowe i nie optymalizować ceny, że jak kupi od razu jedną sztabkę za 200 tysięcy, to wyjdzie taniej per gram. Bo z drugiej strony nikomu tego potem nie sprzeda i będzie lipa. Także lepiej mieć dużo sztabek lub monet jednouncjowych. No i co jeszcze? Są też takie pakiety typu 10 sztabek jednogramowych w tak zwanym batoniku, kombibarze. Tak to się czasem nazywa, albo smartpaku. Takie też można zrobić. To jest dla tych już ekstremalnych prepersów, którzy zakładają, że będą tym płacić podczas wojny. Czyli już ryżu nie będzie, już wojna i tak dalej, to ja wtedy będę rozdzielać te sztabki i po jednym gramie gdzieś komuś płacić. Niby ma to sens, bo faktycznie, no, co gdyby była rzeczywiście taka wojna, że ziemniaki trzeba wydobywać z ziemi, a ty masz taką monetę, warto na przykład 10 koła. A ty nie potrzebujesz nie wiadomo czego, tylko potrzebujesz chleba. Idziesz do piekarni albo ziemniaków, no i co? I masz tylko to. No nie potniesz tego, znaczy możesz, ale to wtedy nie wiem, czy ktoś to przyjmie. W każdym razie wtedy to faktycznie jest problem. Natomiast i z tej perspektywy te sztabki po właśnie 10 sztabek rozdzielanych po 1 gram i tak dalej, czy 100 na przykład, to ma sens. Wtedy 1 gram kosztuje drożej. Natomiast jest argument przeciw, dość mocny uważam, że jeżeli naprawdę będzie hardkorowa sytuacja, tak, wojna atomowa, nie wiadomo co, fallout, po prostu totalny Armagedon, to moim zdaniem my będziemy raczej barteru szukać, tak, czyli ja tobie ryż dam, ty mi dasz ziemniaki i życie jest piękne. A nikt nie będzie chciał tych ziemniaków ci oddać za sztabkę złota, nawet jednogramową, bo on będzie w tym momencie potrzebować z kolei ziemniaków. Czy właśnie chleba, czy czegoś tam ryżu. Więc uważam, że jeżeli chodzi o taką wojnę na zasadzie, że ty już jesteś w tych okopach, nie że wyjechałeś do nowego kraju, bo wtedy to pięknie, to masz to złoto, upłynniasz je i zaczynasz nowe życie z zabezpieczeniem finansowym, po to jest złoto. Natomiast gdybyś faktycznie miał zostać w okopach i masz te złote monety, to one ci się za bardzo chyba nie przydadzą. Tam będzie potrzebna amunicja i ryż. Także czy te sztabki, kombibary tak zwane, mają sens? Moim zdaniem nie do końca, ale wielu inwestorów uważa, że tak. Jedna rzecz przy kupowaniu złota, o której warto wiedzieć, tak samo jak przy kantorze, jak wymieniasz walutę, bo i to ważne, bo ludzie tego nie wiedzą, to jest, uwaga, możesz negocjować. Jak idziesz do mennicy jakiejś, sprzedającej złoto, tak zwanej mennicy, i jest tam cena za monetę, to możesz negocjować. A jak kupujesz więcej, to już w ogóle możesz negocjować. Tak samo jak kupujesz euro czy franki, możesz negocjować. Jaką cenę zrobicie mi przy tym? I tyle. Rozmawiaj, negocjuj i będziesz mieć oszczędność. Co chciałem powiedzieć jeszcze, zanim przejdę dalej, że zapraszam Was na stronę naszego wydawnictwa ekspertia.com.pl, ponieważ mamy tam mnóstwo książek, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Tutaj trzymam w ręku moją książkę 48 godzin na dobę, gdzie macie ponad 100 technik zarządzania sobą w czasie, a produktywnym trzeba dzisiaj bardzo być. Jest to mus, a nie wybór, dlatego też wpadajcie na ekspertia.com.pl i zapodajcie sobie książkę dla siebie i jednocześnie dla swoich dzieci, bo tam jest cała seria Misia Ekspertusia, który uczy się m.in. oszczędzania, więc są nawet części Misia Ekspertusia o inwestowaniu. Idziemy dalej. Dobra, wiesz już na jakiej zasadzie kupować, czyli co kupować konkretnie, żeby nie kupować jakichś monet kolekcjonerskich, Jamesów Bondów, biżuterii, ani zbyt dużych lub zbyt małych opcji, czyli generalnie wybierać spośród 6 monet lub sztabek, które jesteś w stanie sprawdzić. To teraz jak uniknąć oszustwa? No to pierwsza rzecz jest taka, że u renomowanych dealerów oszustwa się praktycznie nie zdarzają. Więc to nie jest tak, że inwestowanie w złoto to jest strasznie trudne, nie wiadomo jakie. Tak naprawdę to w Bitcoinie jest tyle różnych oszustw więcej, na które się można napatoczyć i tam dużo bardziej trzeba uważać niż w świecie złota, że szok. Poza tym złoto naprawdę warto sprawdzić, jak się w ogóle podrabia złoto. Czyli gdyby ta moneta była fikcyjna, podrobiona, to w jaki sposób? Jak? Jak ktoś wyprodukuje fikcyjną monetę? Zrobi to tak, że na przykład wstawi do niej wolframowe pręty. Po to, żeby dźwignąć wagę, żeby wyszło, że uncja, ale na przykład duża część tego to będzie wolfram, który jest tani i tak dalej, wyciągnie z żarówki i albo sprzeda mi to tak, albo na przykład ozłoci tą wierzchnią część, także z zewnątrz będzie złoto, więc można by sprawdzić, powiedzieć, ono wygląda jak złoto, ale w środku już będzie wolfram. Także tak się zazwyczaj to robi. Natomiast generalnie kraść to miliony, więc przy jednouncjowych rzadko to się też dzieje. przy dużych sztabkach to robią takie wały, tak? Jak jest sztabka jakaś warta 200-300 koła, to tam wtedy tych prętów wstawiają wolframowych. Wolfram ma podobną wagę do złota, więc trudniej się zorientować. Więc tego typu oszustwa są. Natomiast dilerzy złota, ci renomowani, oni kupują od producenta. Więc to przychodzi bezpośrednio na przykład z Australii, tam jakiś kangur, czy liść klonowy z Kanady, Krugerrands RPA. I on przychodzi do nich, a oni to sprzedają klientom, więc dlatego u tych dealerów to się prawie nie zdarza. Także to jest jedna opcja, wolframowe pręty, albo platerowanie, czyli właśnie pokrywanie jakiegoś metalu warstwą złota, żeby wyszło przy badaniu warstw powierzchni, że w sumie złoto jest. Albo jeszcze jest opcja zaniżanie próby, tak? Czyli bierze się jakieś złoto, owszem, ale niższego sortu, i dalej wychodzi uncja, ale dużo mniejszej wartości. No i co? I dlaczego uważam, że to nie jest specjalny problem? Ponieważ po pierwsze wbijasz na Wikipedię i sprawdzasz dane konkretnej monety, zanim kupisz. Czyli drukujesz sobie to, ile powinna mieć wagi, na przykład idziesz po domennicy kupić sobie takiego kangura. No to drukujesz sobie z Wikipedii, ile to powinno mieć średnicy, ile to powinno mieć tutaj, każdy wymiar, na szeroko, na długo, ile wagi dokładnie. Dlaczego? Ponieważ zasady fizyki i chemii są niezmienne, tak? Czyli jeżeli ja tu zmienię metal, czyli złoto, na jakiś inny, to coś się musi zmienić też. Czyli musi się zmienić albo waga, jak nie waga, to rozmiar. No jedno z dwóch na pewno. Nie może być ta sama waga i ten sam rozmiar, jeżeli będzie to inny pierwiastek. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Więc bierzesz ten wydruk, idziesz tam i sobie wszystko sprawdzasz, mierzysz i tak dalej. Jeżeli wszystko się zgadza, to musi być to. No nie, mówię, nie da się oszukać praw fizyki. Kolejna rzecz. Są apki, które pobierasz normalnie na iPhone'a, na Samsunga i tak dalej, do sprawdzania złotych monet. Co robisz? Wyciągasz taką złotą monetę z tego opakowania plastikowego i walisz w nią na przykład mazakiem. I sprawdzisz, jaki to jest dźwięk, i apka nasłuchuje i słyszy, czy to jest dźwięk złota, czy to jest dźwięk wolframu na przykład. I te apki oczywiście, ktoś powie, że one mają pewnie jakiś zakres błędu i to jest prawda. Natomiast jak zrobisz tak 10 razy z tą samą monetą, zanim ją kupisz, i za każdym razem wychodzi ci autentyk, no to albo dwie apki na przykład weźmiesz, pobierzesz sobie z neta, to no praktycznie nie ma opcji, żeby była wtopa. Także to też jest dobry test. A jak sprzedający ci powie, nie róbmy takich eksperymentów, no to to będzie trochę dziwnie. Kolejny sposób do sprawdzania. Możesz sobie kupić tak zwaną linijkę Fisza. Wsadzasz tam monetę i już. Bierzesz tę monetę, wsadzasz w linijkę i ta linijka ci, że tak powiem, pokazuje, czy wszystko się zgadza, tak? Czy jest waga odpowiednia, czy jest rozmiar odpowiedni, czy to powinna być, czy ta moneta ma takie rozmiary. Więc to się dzieje w jakimś sensie automatycznie i tyle, bo coś musiałoby się nie zgadzać, jeżeli to jest podróba. Kolejna rzecz, magnes. Bierzesz magnes i jeżeli to jest podrabiane złoto, jakiś inny metal, to ten magnes przyciągnie ten metal, a z kolei złoto się nie daje przyciągać magnesowi. Więc jeżeli moneta nie podskakuje, no to szansa, że ona jest ze złota, jest drastycznie duża. I ostatnia rzecz, spektrometr. Spektrometr to jest takie urządzenie do badania wszystkich właściwości złotej monety czy sztabki, tylko warto wziąć swój, bo jeżeli weźmiesz spektrometr sprzedającego, znowu, jak to będzie renomowany dealer i tak dalej, to mają pewnie dobre spektrometry, ale jak jakiś typek sprzedaje ci przy kawie w barze złotą monetę i przyjdzie ze swoim spektrometrem, na którym wszystko wychodzi dobrze, to ja bym się poważnie zastanawiał, czy na pewno tak musi być. Także te sposoby, czyli drukujesz sobie rozmiary z Wikipedii, po drugie apkę ściągasz do sprawdzenia dźwięku, bierzesz linijkę Fisza, spektrometr i magnes i jak sprawdzisz, nie wszystkimi, ale no dwie, trzy z tych rzeczy, to naprawdę jest to turbo pewne, 100 razy pewniejsze niż jak dostajesz resztę w sklepie i tam masz na przykład 50 zł. To szansa, że te 50 zł jest sfałszowane, jest naprawdę dosłownie 100 razy większa. I teraz jaki producent? Kto powinien produkować Twoje złote monety lub sztabki? Monety to proste, bo już podałem tych 6 bazowych monet, więc one są produkowane przez te konkretne mennice, które te monety reprezentują. Ale jak kupujesz sztabki, to wchodzisz na stronę lbma.org.uk i to jest The London Bullion Market Association, czyli stowarzyszenie zajmujące się badaniem rynku złota i ono stowarzysza tylko renomowanych dostawców. Tych, którzy są dobrzy, porządni, sprawdzeni, ulegają audytom i nie są firmami krzakami. Więc wchodzisz na tą stronę, tam jest dział Current Members, czyli aktualni członkowie i tam masz spis. Więc jeżeli kupujesz sztabki, bo przy monetach to już wspomnieliśmy, ale jeżeli kupujesz sztabki, to pilnuj tylko, żeby była taka firma jak Hereus, czyli Heraeus, albo Metalor, albo Pump, albo Perf Mint, albo Rand Raffinery, Rand, czyli zapewne z RPA, Royal Mint, albo Umicore. Które z nich i będzie dobrze. I wtedy wystarczy i zazwyczaj u dealerów złota na tych sztabkach masz napisane właśnie ten skrót LBMA. A jak nie ma, to nie kupuj. Po prostu. Podatki. Teraz kto powinien kupić złoto? Czy ty, czy na przykład twoja spółka? Jeżeli masz spółkę, swoją drogą, jak nie masz spółki, to błąd. Zapraszam na sekretyspółek.pl. Tam się dowiecie, dlaczego warto prowadzić spółkę z o.o., dlaczego warto płacić 9% dochodówki, a nie na przykład 18 albo 17 i dlaczego nie warto koniecznie płacić ZUS-u. Także sekretyspółek.pl. No i dobra, ale akurat nie w przypadku złota, bo w przypadku złota spółki nie są rozwiązaniem. Więc jeżeli kupisz złoto na firmę, co jest błędem, to co się dzieje? Po pierwsze pytam, jak to uzasadnisz przy kontroli? Tak, czyli mam tę spółkę i kupuję takiego kangura i przychodzi kontrola. I pyta, czemu z pieniędzy spółki, czyli, nie, czyli osobnego bytu prawnego, kupiliście kangura? Jak to pomaga wam w uzyskaniu dochodów? Bo przecież spółka może wydawać, firma generalnie, może wrzucać w koszty coś, czy wydawać pieniądze na coś, co pomaga w uzyskiwaniu dochodów. Więc pan pyta z kontroli, panie Macieju, czym się zajmuje firma? Ja mówię, no Instytut Lingwistyki.pl, zajmujemy się nauką języków. On mówi, no jak ten kangur pomaga wam mieć więcej klientów na kurs hiszpańskiego? No ja oczywiście będę coś wtedy tworzyć, tak? No, bo to jest kangur australijski, wiąże się z podróżami, a żeby podróżować trzeba znać języki. A akurat okazuje się, że ludzie uczą się u nas najpierw angielskiego zazwyczaj, bo na przykład myślą, że chcą oglądać kangury w Australii, ale potem poznają piękno języka hiszpańskiego i naszym drugim najpopularniejszym językiem w instytucie jest hiszpański, więc przekonujemy ich tym kangurem, że warto uczyć się angielskiego, a oni potem uczą się też hiszpańskiego. No i być może pan ze skarbówki będzie jakiś naćpany i to łyknie jak pelikan, a być może powie, że jednak zakup tego kangura na spółkę to było działanie na szkodę spółki, bo spółka wydała pieniądze na coś, co jej nie generuje dochodu. To jest pierwszy minus, nie jedyny. Poza tym sprzedaż. Sprzedaż złota jako firma oznacza, że jesteś nagle dealerem złota. Naprawdę. I wiesz, co to oznacza? Że handlujesz złotem, czyli aktywem finansowym bez koncesji. Czy to ci brzmi jak coś bardzo poważnego? Oj tak, to jest coś bardzo poważnego. Czyli ty sobie normalnie nie oglądasz Biznesu 2.0, wieczorka, tej całej wiedzy z Royce'a tu i tak dalej. Nie oglądasz, bo mówisz, nie, ja będę robić na rympał. Co tam, darmowa wiedza, a i tak nie chce mi się. I kupujesz na spółkę złotą monetę, a potem ją sprzedajesz, bo potrzebowałeś pieniędzy. I wpadają ci chłopcy o 5 rano, bo się okazuje, że ty handlujesz, jesteś handlarzem aktywów finansowych bez koncesji. Oczywiście, jeżeli to jedna moneta by była i tak dalej, to wytłumaczysz się z tego bez problemu i prawdopodobnie jednak słot nie przyjdzie. Ale samo to, że wezwanie do kontroli, tłumaczenia się i tak dalej, to nie jest przyjemne. A można tego uniknąć, więc bez sensu to jest. Kolejny minus to jest, że nie ma opcji zakupu na firmę anonimowo. No bo firma musi mieć wydatki, tak? Muszą pieniądze firmy gdzieś iść, więc trzeba uzasadnić, gdzie je wydałeś, no i widać, że wydałeś je na zakup złota. Więc jest to nieanonimowe, a czemu zakup złota warto, żeby był anonimowy, to jeszcze będę mówić zaraz. I ostatnia, i być może najważniejsza rzecz. Otóż złoto, jak kupisz go na firmę, je na firmę, to obojętnie, czy je sprzedasz jutro, czy za rok, czy za 100 lat, płacisz od tego podatek. A w przypadku osoby fizycznej nie. Więc przenosimy się do osoby fizycznej, wiesz już, że zakup złota na firmę to głupota. Natomiast jak kupujesz na osobę fizyczną, to nie ma podatku belki, VAT wynosi 0% w przeciwieństwie do srebra, gdzie masz 23%, i gdy trzymasz taką monetę 6 miesięcy, to potem ją sprzedajesz i nie płacisz dochodówki. Nawet gdyby coś się takiego zmieniło na świecie, że kupujesz taką monetę za 10 tysięcy złotych i za rok sprzedajesz ją za 100 tysięcy złotych. No, nie sądzę, żeby to było prawdopodobne, no ale dajmy na to. Zarobiłeś 9 dych. I co? Nic. Bo trzymałeś 6 miesięcy. Ale, i tutaj jest ważne, żebyś trzymał paragony. Bo ktoś powie, dobra, koleżko, a jakie masz dowody, że trzymałeś 6 miesięcy? A skąd my wiemy, że ty tego nie kupiłeś wczoraj i dziś sprzedajesz? Więc jak kupujesz złote monety czy sztabki, trzymaj paragony z datą, a najlepiej zrób zdjęcia, bo jak to będzie jeszcze wydruk, to on pewnie parę lat wytrzyma, natomiast jak to będzie taki typowy paragon z kasy fiskalnej, to za pół roku on już będzie niewidzialny, więc jeszcze go print screena mu zrób. Także tak to wygląda, więc zakup złota wyłącznie na osobę prywatną, wtedy sprzedajesz bez podatku, pod warunkiem, że masz paragon. I teraz gdzie kupować w takim razie? Gdzie kupować? No, stron jest sporo. Ja podam parę sprawdzonych, można powiedzieć, dealerów. Oczywiście nie mówię, że to są wszyscy jedyni, natomiast to są sprawdzeni dealerzy, na przykład mennicamazowia.pl przez V. Możesz zarówno na ich stronie internetowej, jak i iść tam na żywo, kupić w ciemnych okularach i w czapeczce, jeżeli nie chcesz, żeby cię ktoś rozpoznał, na przykład. mennicamazowia.pl 79element.pl, czyli 79element.pl. Dlaczego? Bo element znaczy pierwiastek z angielskiego, a 79 pierwiastkiem w tablicy pierwiastków jest oczywiście złoto, czyli wilki kupowały złoto zawsze. Nieśmieszne? No dobra, sorry. No w każdym razie Przemek Słomski, który jest właścicielem 79 elementu, był gościem eksperta jeszcze w Bentleyu wtedy, także jest odcinek na naszym kanale. W związku z czym też ciekawe miejsce idfmetale.pl, to jest trzeci taki adres, który jest generalnie sprawdzony i gdzie również kupisz zarówno online, jak i w oddziałach na żywo. Warto tylko porównywać ceny, bo na przykład Mennica Mazowia zazwyczaj na żywo w oddziale ma podobną cenę co na stronie internetowej. Natomiast większość dealerów ma na żywo trochę drożej, o 100-200 zł za monetę, a to już jest przepłacanie, tak? Więc można się oczywiście targować i dyskutować. Jest też oczywiście giełda metali szlachetnych, czyli independentmetals.pl, to jest giełda Tradera 21, stałego gościa naszego programu. I tam ludzie sobie nawzajem, osoby prywatne, sprzedają i kupują od siebie. Tam oczywiście jest pełna anonimowość, tak, bo umawiasz się z kimś, gdzieś tam kupujesz, ale oczywiście tam z racji tego, że to już nie jest dealer, tylko indywidualni sprzedający, to trzeba koniecznie zadbać o te metody sprawdzania, czyli linijka Fisza, spektrometr, apki, to wtedy już musisz zrobić, bo jak pójdziesz z obcym facetem do maka i on ci będzie sprzedawać złote monety i ty mu uwierzysz na słowo, no to byłbyś frajer, no to byłbyś gruby frajer. Także wtedy już trzeba mieć sprawdzacze, a na jakichś OLX-ach to w ogóle nie wchodź w to nawet. To nie, bo tam już oszustwo to tym kwitnie, tak? Także porównuj ceny, bo zazwyczaj za kupno szybkie płacisz trochę drożej, ale z drugiej strony na stronach dealerów niektórych są też opcje typu dostawa za 2 miesiące i wtedy jest taniej. I to cię może skusić, ale co jeżeli przez te 2 miesiące ten dealer zbankrutuje? To on zbankrutuje razem z twoimi pieniędzmi. I po ptokach, że tak powiem. Do tego jak kupujesz z dostawą, to musisz podać dane. Nie każdemu to pasuje, bo wielu ludzi chce kupować anonimowo. Dlaczego? To zaraz jeszcze będziemy mówić. Więc oczekiwanie 2 miesiące to jest trochę ryzykowne. I jeszcze raz przypomnę, negocjuj. Negocjuj. Czyli ci dealerzy z jednej strony się cieszą, że ja tutaj ich polecam, a z drugiej się nie cieszą, bo zdradzam ich tajemnicę, że można negocjować. No i tyle. Idziemy dalej. Wiesz, gdzie kupić? Wiesz, co kupić? Wiesz, na kogo kupić, na osobę prywatną, to teraz gdzie trzymać? Masz już taką monetę czy sztabkę, gdzie to trzymać? Różne są opcje, natomiast można oczywiście trzymać w Szwajcarii, w banku albo w jakiejś firmie, która się zajmuje przechowywaniem gotówki lub dóbr, na przykład lumis.ch. Lumis przez 2 O, lumis.ch. Z tym się wiążą pewne problemy. Problem pierwszy jest taki, że za to się płaci. Tak. Czyli kupujesz złoto, żeby trzymało wartość, a jednocześnie płacisz tak jakby dodatkowy podatek inflacyjny za trzymanie tego złota, więc to jest minus. Drugi minus jest, czy oni ci to złoto oddadzą w razie czego? Uważam, że tak, bo Szwajcaria to jest jednak dosyć pewny kraj i tam w zasadzie w gwarancjach Lumisa to jest tylko to, że gdyby była wojna w Szwajcarii, to wtedy mają prawo ci nie oddać. Natomiast szansa, że będzie wojna w Szwajcarii, no powiedzmy tak, jeśli będzie wojna w Szwajcarii, to ty się nie będziesz zajmować złotem, tylko tym, żeby nie wyrosła ci trzecia ręka, bo już będzie wszędzie opad radioaktywny i różne inne rzeczy. No, no tak. Natomiast jest problem ze Szwajcarią taki, że jak zaczęła się wojna w 22 roku Ukrainy z Rosją, to Szwajcaria, tak kraj neutralny, się okazał nie do końca neutralny. I stwierdzili, my ruskich nie lubimy, to rekwirujemy ich aktywa. No i teraz oczywiście ktoś może się zastanawiać, czy moralnie to dobrze, niedobrze, ale ja nie o tym. Tylko o tym, czy kiedyś Szwajcaria może nie uznać, że Polska to też jest zły kraj. Znowu, to, że dzisiaj szanse, że się to wydaje absurdalne, bo jesteśmy częścią tak zwanego Zachodu, ale złoto się nie kupuje na dzisiaj i na jutro, tylko na 70 lat na przykład. W związku z czym to jest ta obawa. Z drugiej strony, Gdyby dziś masz sobie w domu, w ogródku zakopane złoto i nagle piąta rano ruskie tanki jadą, to teraz pytanie, czy ty z tym złotem przekroczysz granicę bez problemu, bo to, że Ukraińcy mogli ze swoim złotem przyjeżdżać do Polski i nikt im tego nie zabierał, nie ewidencjonował, to spoko, bo Polacy tutaj na propsie się zachowali, ułatwili uchodźcom. Natomiast pytanie, czy Niemiec na granicy też ci tak będzie ułatwiać? Bo ja mam wątpliwości. Bo jak tylko się pandemia zaczęła, to wszystkie Schengeny, wolne handle, przepływ ludzi, nagle się okazało gówno warte. Zamknęli granicę i Hans mówił, nie przejedziesz, pałuj się. I co? Więc teraz pytanie, czy jak ty będziesz mieć 10 złotych monet na granicy, to czy to przejdzie, czy wprowadzą szybko dodatkowy podatek, czy zrobią ci ustawę o praniu brudnych pieniędzy i powiedzą ci, to teraz stoisz na tej granicy 3 dni, aż my sprawdzimy, skąd ty to masz. No bo czemu nie? I ty wtedy stwierdzisz, a wiecie co, to jednak zostawię to złoto tutaj, bo ja nie mam 3 dni, bo za 3 dni to ja mogę zostać już zbombardowany tutaj, to już wolę przejechać. A więc pamiętaj, politycy i rządy i ich sługusy, które wtedy będą, czyli jakaś władza wykonawcza w postaci niemieckiego wojska, zawsze będzie się tylko słuchać i działać we własnym interesie, a nie w interesie ludzi. Tak to działa, więc trzeba się zabezpieczać i na taką okoliczność z kolei przekraczasz granicę z niczym i w wolnej chwili podjeżdżasz do Szwajcarii po swoje złoto. Więc widzisz, ma to plusy i minusy. Każdy sobie musi sam ocenić. Czy trzymać złoto w ogródku w takim razie? Jeżeli ktoś stwierdzi, że w Szwajcarii to nie, to może w ogródku, albo nie w Singapurze, bo można też Singapur, tak? Na wypadek Szwajcarii, to w Singapurze wojny raczej tak szybko nie będzie. Można też, ale znowu, te same minusy, czyli koszty i tak dalej. To może zatem w ogródku, zakopujesz w ogródku. Tylko pytanie, czy zapamiętasz gdzie? Czy ktoś z twojej rodziny będzie wiedzieć? A co jak przyjdą montować światłowód i rozkopią ci ogródek? Różne słyszałem historie, naprawdę znam kilka przypadków takich, że ktoś tam, ojciec, dziadek zakopał złoto w ogródku, a potem nie umiał znaleźć. No i pytanie, czy jak o 5 rano będą ruskie tanki jechały, to czy będziesz mieć czas, żeby rozkopać ogródek? Więc nie wiem, jak to z tym ogródkiem, każdy musi sam sobie pomyśleć. Kolejna rzecz, nie w oczywistych kryjówkach, czyli ktoś myśli, a ja sobie schowam między mortadele i salcesą do lodówki, albo kupię sobie na Allegro taką książkę, słownik angielskiego, który tak naprawdę jest skrytką i dam między książki. Błagam, każdy złodziej te patenty zna. Zobacz sobie na Facebooku gdzieś zdjęcia ludzi, którym okradziono mieszkanie. Co tam jest? Wszystkie ubrania są przetrzepane, leżą na ziemi. Lodówka jest wywalona w kosmos. Książki leżą, bo oni wiedzą, że tam się wchodzi, to trzeba wszystko przetrzepać. Co myślisz, że oni nie wiedzą, że nikt już fizycznych słowników nie kupuje? To oni od razu zobaczą, że słownik angielskiego, kto to w ogóle, co to, czemu? Także takie skryjówki to dosyć lipne są i bardzo szybko ci przepadną. Także bez sensu. A z kolei taki sejf, na zasadzie jak są w hotelach, taki sejf, co waży 2 kilo, to błagam. I ludzie tam trzymają rzeczy, tak? Czyli masz sejf i co z tego, że ktoś tego nie otworzy? Ale weźmie go ze sobą. On sobie go potem wysadzi w kosmos, obojętnie, ale weźmie go, ty go już nie będziesz mieć. Więc sejf, jeżeli sejf chcesz mieć, to moim zdaniem albo mieć taki 2-kilowy na podpuchę i tam trzymać byle co, a prawdziwe rzeczy trzymać gdzieś indziej, albo jak chcesz mieć sejf, tylko że to dla większych inwestorów, bo jak ktoś ma kupić jedną złotą monetę, to bez sensu, żeby kupował sejf ważący 200 kilo na kotwach wbijanych w ściany i w podłogę. Bo taki sejf kosztuje tyle, co złota moneta prawie, że? Więc trochę bez sensu. Także jeżeli sejf, to potężny i jeszcze ukryty. Bo potem pytanie, jak ty masz sejf na środku pokoju i tam przychodzi instalator z Orange'a, potem przychodzi ci facet wymieniać filtry do wody, potem ci przychodzi pani sprzątająca i tak dalej i nagle się okazuje, że cały świat wie, że ty masz wielki sejf w salonie i wszyscy gadają o tym ze znajomymi przy piwie w piątek i tak dalej. Za chwilę całe miasto wie, że ty masz sejf w salonie. I ktoś się może zastanawiać, co ty w tym sejfie trzymasz. Może sprawdźmy. Więc niekoniecznie. I dlatego też polecam sobie znaleźć na YouTubie tajne lokalizacje dla złota. Przemek Słomski na kanale 79 Elementu czasem takie pokazuje. Na przykład kupujesz fotel z Ikei i tam masz takie nogi. I w te nogi da się wrzucić złote monety, nawet po kilka. Nie ma opcji, że przyjdzie ktoś, kto będzie ci szukać po nogach z Ikei. Trzeba albo pod podłogą. Znam przypadek gościa, który przetopił złote monety, znaczy sztabki bodajże wtedy, bo monet to by nie miało sensu żadnego, więc sztabki na gwoździe i zrobił podłogę sobie w mieszkaniu. I to wszystko ma sens największy. Znaczy z tymi gwoździami to znowu nie, bo to nie na wypadek wojny, tak? Ale gdzieś wrzucić to pod podłogę i tak dalej. To wszystko są najlepsze kryjówki pod jednym tylko warunkiem, że ktoś jeszcze o tym wie. No bo jedziesz gdzieś, wychodzisz z domu, nagle dostaniesz zawału, padniesz, umrzesz i tak dalej. No życie, wiadomo. Życie ma to do siebie, że się kończy. I pytanie, czy twoja rodzina wie, że w tym fotelu jest kasa. Uwaga, uwaga, wystartowała promocja w naszym Instytucie Lingwistyki, gdzie możesz uczyć się z nami 10 języków obcych do stopnia komunikatywnego w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Wejdź teraz na instytutlingwistyki.pl, dołącz do jednego z kursów, gdzie masz przez 5 lat dostęp do naszej platformy, setki audio, podcastów do słuchania, dziesiątki godzin materiałów wideo, dwie aplikacje, jedna do obsługi naszej platformy, a druga to aplikacja LingoMouse, gdzie z naszą myszką zdobywasz serki i punkty, poznając tysiące najczęściej używanych słówek, a do tego 2 razy w tygodniu masz kontakt z obcokrajowcem, z którym będziesz wykonywać ćwiczenia, dzięki temu szybko opanujesz ważne słowa po to, żeby szybko zacząć się komunikować z obcokrajowcami. A do tego masz jeszcze gwarancję satysfakcji, więc jakbyś uznał, że to była błędna inwestycja, to w ciągu 30 dni zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty. Dlatego wejdź teraz na instytutlingwistyki.pl i dołącz do nas, bo do końca najbliższej niedzieli, czyli do końca 23 czerwca, mamy dla Ciebie turbo zniżkę, 200 zł na każdy język. Dołącz więc do nas, wybierz jeden język dla siebie albo dwa, albo pakiet poligloty, czyli wszystko co mamy, ucz się języków skutecznie i poprzez zabawę. Ja kiedyś miałem taki samochód, kupiłem sobie używany od gościa i ten gość potem przez bity rok, średnio raz w miesiącu się odzywał, że chciałby odkupić ten samochód, bo tak mu się podobał i tak tęskni. A on sobie kupił nowy, dużo, dużo lepszy, bo Lamborghini urósł. Ja się w którymś momencie zacząłem zastanawiać, co on tak chce, ten samochód z powrotem, jak on ma urusa. Co miesiąc się odzywał, więc do dziś nie wiem, ale miałem taką teorię, że trzeba przeszukać ten samochód dokładnie, bo może tam gdzieś między filtrem powietrza a czymś tam znajdę sztabkę złota albo coś, nie wiem. W związku z czym, jak chcesz dobrze ukrywać, to w takich miejscach, że złodziej by się nie domyślił i że twoja rodzina też by się nie domyśliła i dlatego jej powiedz jej, gdybym jednak nie wrócił dziś do domu, to w nodze fotela jest coś tam, albo pod deską jest coś tam. Tak, bo tak się to robi i to są najmądrzejsze kryjówki. I teraz, kupowanie złota anonimowe. Po co i jak? Po pierwsze, po co? Otóż, może Ci się to wydawać nie do wiary, ale państwo polskie, nie bangladeskie, tylko polskie, zaledwie w 1950 roku, nie tak dawno, karało śmiercią za handlem złotem, a 15 latami więzienia za nieoddanie złota, czyli był dekret w Polsce, w PRL-u, że trzeba oddać swoje złoto. I kto nie odda? 15 lat więzienia. Oczywiście, duża część Polaków, ponad 70% z tego, co kojarzę, nagle stwierdziła, że jednak zgubiła swoje złoto, przepadło o jej. I dopiero, jak te ustawy się zmieniły po latach, to magicznie jednak im się odnalazło. O, znalazłem jednak w ogródku. Więc Polacy tępi nie są, to pocieszające. Natomiast sam fakt, czy chciałbyś mieć nawet w nodze fotela złoto, wiedząc, że za posiadanie go tam jest 15 lat więzienia, jak za jakieś narkotyki, gdzie to jest złota moneta, którą ty kupujesz w dobrej wierze. Ty nie robisz nic złego. To państwo bywa, że robi coś złego, zabierając ci to, chcąc zabrać i tak dalej. W 1933 roku w Stanach, znowu 100 lat temu, 10 lat więzienia za nieoddanie złota. Więc to nie jest nowość. To nie są teorie spiskowe i foliowe czapeczki. Nowożytna historia pokazuje, że co jakiś czas rządy chciałyby zabrać złoto, a w zasadzie w każdym roku chcą ludziom zabrać jakąś część majątku. Czy to nieruchomości, bo wymyślają podatki katastralne, czy coś innego, podatki od zysku na bitcoinie 19%, czy jeszcze coś. Generalnie rządy kradną. Więc ty warto, żebyś kupował lub kupowała złoto anonimowo. Mimo, że procedura czasem jest taka, jakbyś naprawdę handlował narkotykami. Tylko, że tutaj robisz coś dobrego, a nie złego, jak w przypadku narkotyków. W związku z czym, po co jeszcze kupować złoto anonimowo? Po to, żeby urzędnik nie wiedział, że je masz. Bo jeżeli by się okazało, tak by ktoś kupował na firmę złoto, tak, i widać, że kupił 5 złotych monet albo 10, to urzędnicy widzą to przecież. Te rejestry są publiczne dla nich. Oni widzą, że ta firma ma zabezpieczenie finansowe. To znaczy, że warto robić jej kontrolę i znaleźć w tej kontroli byle co, bo wiemy, że oni zapłacą mandat na przykład 10 tysięcy złotych. a firma, która jest na skraju bankructwa, która niczego nie ma, nie zapłaci takiego mandatu, więc nie róbmy jej kontroli i nie dajmy jej tego typu mandatów. To nie jest teoria spiskowa, że w Polsce odbywają się kontrole, które mają nie za zadanie skontrolować coś, a jedynie wyłudzić od kogoś pieniądze, bo wiedzą, że ma, to zapłaci. Każdy budowlaniec wam to potwierdzi, że co jakiś czas przyjdzie PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, i nawet jak wszystko będzie idealnie, to dla nich nie będzie i dadzą albo 1000 mandatu, albo 5, albo 20. Tak jest. Więc im bardziej oni wiedzą, że masz majątek, tym bardziej ich świerzbią rączki. Kolejna rzecz. Tak wymyślają co jakiś czas, że może jednak wprowadzić podatek katastralny od nieruchomości i tylko za to, że ktoś ma nieruchomość, to będzie dodatkowo płacić za karę, to czemu by kiedyś nie wymyślić podatku od posiadania złota? Jeżeli masz wtedy to złoto anonimowo, to lelo. To możesz oczywiście dobrowolnie ten podatek płacić, albo nie. To by było oczywiście bardzo nieładne, nie płacić podatku obowiązkowego dla swojego kochanego państwa, które zawsze chce dla ciebie tylko dobrze. No ale to ty będziesz wtedy decydować, a jeżeli kupiłeś nieanonimowo, takiej decyzji nie masz. Kolejna rzecz. W Niemczech już dzisiaj można kupować złoto do 2000 euro bez dowodu osobistego. Czyli zobacz, 2000 euro, to za to nie kupisz złotej monety. W Europie, w krajach takich jak Polska, do 15 tysięcy euro i to jest na oświadczenie, tak? Czyli mogą ci powiedzieć, to podaj dane, ale nie mogą ci sprawdzić dowodu, więc mówisz, że jesteś Zygmunt III Waza, oni to notują, oczywiście uśmiechną się pod nosem, bo oni wiedzą, w co gramy, tak? Dealer też ma w interesie to, żebyś ty kupował to osobiście. Oni tylko, jeżeli proszą o takie oświadczenie, to tylko dlatego, że muszą, są do tego zobligowani ustawą, ale dopiero powyżej 15 tysięcy euro jesteś zobligowany do legitymowania się. Jak to się zatem robi, jeżeli jesteś zarobasem i chcesz kupić złota za 25 tysięcy euro? No to wchodzisz raz, wychodzisz i za 3 minuty wchodzisz drugi raz. I już. I zrobiłeś dwie transakcje i kupiłeś niniejszym anonimowo. A nowy unijny pomysł jest, żeby już niebawem można było za cokolwiek, nie tylko za złoto, ale w całej Unii za cokolwiek, żeby można było maksymalnie 10 tysięcy euro użyć w ogóle w gotówce. Bo, jak wiadomo, trwa gwałcenie konstytucji większości państw europejskich i chcą wyeliminować gotówkę po to, żeby mieć pełną kontrolę nad ludźmi. I wtedy zakup złota anonimowy będzie co najmniej dużo trudniejszy. Czyli po prostu idziesz do dealera w czapeczce, w ciemnych okularach, chyba że jesteś totalnym no-name'em, albo to jest w innym mieście i tak dalej. Nie boisz się, że tam pracuje jakiś twój znajomy ze studiów. Idziesz tam i kupujesz do 15 tysięcy euro, płacąc gotówką. I tyle. Wychodzisz, zachowujesz paragon, żeby mieć kiedyś, że minęło 6 miesięcy do sprzedaży, na brak podatku w razie czego. I to tyle. Chyba że będziesz sprzedawać też gotówką, no to tylko, że za 20 lat to ja nie wiem, czy gotówka jeszcze będzie. Więc różnie może być, więc paragon warto jednak zatrzymać. I tyle. I robisz takich transakcji tyle, ile trzeba, żeby było dobrze i żebyś miał to, co tam chcesz mieć. Możesz też oczywiście, czyli u dealera to tak wygląda, jeżeli korzystasz z jakiejś giełdy metali typu independentmetals.pl, no to już w ogóle, bo się spotykacie w McDonaldzie, tylko tam pamiętaj, miejsce publiczne, nie za duża transakcja, sprawdzanie wszystkiego, żeby nie stało się tak, że dasz kasę na stół, gość weźmie, da ci pałą i tak dalej. Także tak się kupuje złoto anonimowo. A jeżeli chodzi o zakupy online, w sklepach internetowych tych mennic, praktycznie się już tego nie da zrobić, ponieważ na poczcie, bo żeby kupić online anonimowo, trzeba by było podać fikcyjne dane. No i dobra, numer telefonu sobie skołujesz jakiś tam, powiedzmy, bez rejestracji, z Czech. Adres sobie wymyślisz do paczkomatu na przykład, coś tam, maila możesz fikcyjnego założyć, imię, nazwisko podasz fałszywe, no ale ostatecznie stanie na tym, że trzeba za to zapłacić anonimowo, a żeby zapłacić anonimowo, trzeba by zapłacić przekazem pocztowym, a przekaz pocztowy ma już to do siebie, że dzisiaj tylko do 1000 euro bodajże możesz go zrobić anonimowo, czyli za to prawie nic nie kupisz, a powyżej 1000 euro trzeba pokazać dowód osobisty, czyli równa się zakup online złota anonimowy już w zasadzie nie istnieje. Także tak to działa, no za wyjątkiem fałszywego dowodu, bo można sobie kupić dowód kolekcjonerski i zakup tego dowodu jest legalny, bo to jest dowód kolekcjonerski. Masz tam fałszywe dane i tylko swoje prawdziwe zdjęcie. I to jest spoko, ale posłużenie się tym, czyli że idziesz na pocztę i realizujesz taki przekaz pocztowy na 40 tysięcy złotych i pani pyta o dowód i ty pokazujesz ten dowód, to już jest przestępstwo. Oczywiście, ktoś zada pytanie, i co teraz ta pani mi zrobi? Zastrzeli mnie, skuje mnie w kajdany i tak dalej. I to jest uzasadnione pytanie. Natomiast obwieszczam, że posługiwanie się takim dowodem to jest przestępstwo. To nie jest jakieś wykroczenie 100 zł mandatu, tylko to jest bardzo nieładna z punktu widzenia prawnego rzecz, więc robić takie numery to już naprawdę na swoje ryzyko niekoniecznie warto. Każdy niech sam sobie zdecyduje. No i dobra, kolejna rzecz, gdzie sprzedać? Dajmy na to, kupiłeś te monety, czy sztabki i tak dalej i chcesz sprzedać, bo potrzebujesz, tak? Bo na przykład się rozchorowałeś, potrzebujesz pieniędzy, albo biznes nie idzie, albo chcesz spieniężyć dla swoich dzieci na nowy start, albo coś się wydarzyło, wojna i tak dalej, więc gdzie to sprzedasz? Pytasz mnie, Maćku, gdzie ja to teraz mam sprzedać? Odpowiedź jest banalnie prosta, tam gdzie kupiłeś. U tego samego dealera, u którego kupujesz złotą monetę, to później sprzedajesz złotą monetę. I tyle. Tylko oczywiście, jak w kantorze, sprzedajesz taniej niż kupujesz. No chyba, że minęło 5 lat, no to ceny ogólnie poszły pewnie w kosmos, to wiadomo. Ale generalnie cena skupu zawsze jest niższa trochę niż cena sprzedaży, to jest logiczne. No i tyle. I bez problemu te jednouncjowe monety, czy te sztabki jednouncjowe, to sprzedajesz na wejściu, tak? Wchodzisz tam, dzień dobry, mam to, to, to i oni to kupują od ciebie, dają ci kasę na stół i gra. A co jeśli ten dealer nie będzie już istniał? To idziesz do innego dealera. A co jeśli wszyscy dealerzy nie będą istnieć, bo będzie wojna w Polsce? Albo nie będą chcieć skupować, bo coś tam. No to ty jesteś wtedy w innym kraju, na przykład w Szwajcarii i tam idziesz do dealera i sprzedajesz. Albo sprzedajesz innemu człowiekowi na independentmetals.pl na przykład. Więc tych możliwości jest sporo, ale generalnie uspokajam. Złoto jest jak euro albo frank. Sprzedawanie tego to nie jest żaden problem. Żaden. Fajnie. Także na spokojnie. Jeżeli sprzedajesz prywatnie, zawsze w miejscu publicznym, ostrożnie i tak dalej. W Lombardzie nie sprzedawaj, bo tam dadzą ci niższą cenę i po prostu będzie to bez sensu. Także tyle. No i już. I to odnośnie sprzedaży, więc to jest prosta rzecz. Kolejne pytanie. Ostatnie. Ile kupować złota i po co? Czyli ile tego złota powinieneś mieć? Tak, Maćku, zarabiam tyle i tyle, mam tyle oszczędności, ile powinienem kupić złota? Oczywiście to jest zawsze sytuacja indywidualna, bo każde aktywo jest w innym celu. Bitcoina się kupuje po to, żeby potroić jego wartość, a złoto się kupuje po to, żeby nie stracić swoich pieniędzy w złotówkach. Więc zazwyczaj się, jak się może, to się kupuje i to, i to. Bitcoina, agresywne inwestowanie. Złoto, defensywność. Standardową taką procedurą jest, że ludzie, inwestorzy, trzymają 10 do 20% swoich aktywów w złocie. Czyli jeżeli ktoś ma oszczędności 100 tysięcy, to na przykład 20 tysięcy trzyma w złocie. Oczywiście, jak ktoś chce inaczej i ty chcesz mieć 90% w złocie, to jak najbardziej. Chodzi tylko o to, mówię, jaka jest taka częsta praktyka. Czy ona jest dobra, idealna? Nie wiadomo, bo tak naprawdę wszystko zależy, co się wydarzy, tak? Jeżeli ktoś inwestuje 100% w Bitcoina i jutro potroi się wartość Bitcoina, to on powie, frajerem jest każdy, kto zainwestował chociaż złotówkę w złoto. A jeżeli jutro Bitcoin w ogóle zostanie wyłączony i przestanie działać i będzie warty zero, to z kolei powie, o kurczę, szkoda, że nie inwestowałem w złoto. Więc nikt tego nie wie, co będzie. Natomiast standardem jest te 10-20%. I standardem jest dywersyfikacja. Czyli no nie wiem, czy znam ludzi, którzy by inwestowali tylko w złoto. I już w nic innego. Wątpliwe. No ale jak ktoś chce. Więc po co się kupuje złoto? Po to, żeby trzymało wartość i żeby generalnie go nie sprzedawać. Złoto nie jest w celach spekulacyjnych. Że dziś kupię, za 10 lat sprzedam, jestem bogaty. Na złocie się nie bogaci człowiek. Na złocie się nie traci po prostu. Więc złoto się kupuję na niesprzedanie. I tyle. Czyli albo sprzedam, jakby była wojna, kryzys straszny, choroba i wtedy tak, albo nie sprzedam nigdy. To jest cel ludzi, którzy kupują złoto. No i co jeszcze warto wiedzieć a propos sprzedaży, że złoto najbardziej zyskuje w czasach właśnie niepewności. Jak coś się dzieje, jak jest rozpierducha, to przynajmniej pływają czarne łabędzie, to wtedy to jest spoko pod kątem tego, że wiesz, że twoje złoto będzie na tym zarabiać. Czyli przychodzi pandemia i siarczyście patrzysz, że wymyślają ci głupie lockdowny, ale potem myślisz sobie, dobra, ale przynajmniej moje złoto jest warte na przykład 10-20% więcej, więc są z tego jakieś plusy. A inni się tylko stresują, że tracą pracę i tak dalej. Więc to jest ten moment, kiedy, jak Chińczycy mówili, że kryzys to jest problem, i okazja jednocześnie. I dokładnie tak jest. Złocisze, ludzie, którzy inwestują w złoto, oni podczas kryzysów są zarobasami, no. I tyle, więc to jest duży plus. Czyli już wiesz, kiedy kupować, kiedy sprzedawać, gdzie kupować, jak sprzedawać, jak kupować anonimowo i tak dalej, i co dokładnie kupować. I na koniec krytyka. Czy złoto jest takie genialne, wspaniałe i tak dalej? No na przykład Warren Buffett twierdzi, że nie, że to jest bez sensu, że on jakby za młodu, mając kilka lat, zainwestował nie w SP500, tylko w złoto, to by miał po latach on powiedział $114, że on zainwestował w SP500, to w 2019 roku miałby z tego 606 tysięcy dolarów. A gdyby za to wtedy kupił złoto, czyli wtedy mógł za to kupić 3¼ uncji, to miałby raptem $4200. I to brzmi jak bardzo realna krytyka, tak? To po co kupować złoto, a nie SP500? Odpowiedź brzmi, dobra, ale Warren nie uwzględnił, że do 71 roku, czyli dużą część tego okresu, istotną część tego okresu, który on tu pokrywa, złoto nie mogło rosnąć, bo jego cena była powiązana z dolarem. Dopiero wtedy zaczęło rosnąć. I gdyby to uwzględnić, to by się okazało, że od 71 do 2019 złoto urosło 5357%, a SP500 5600%. To jeszcze zależy od sposobu liczenia, od tego, czy ktoś by reinwestował dywidendy i tak dalej, więc te liczby są bardzo, bardzo uproszczone, ale generalnie pi razy oko wychodzi na to samo. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Czy SP500 za 50 lat dalej będzie tyle samo warte, jeżeli na przykład hegemonem nie będą już Stany, tylko na przykład Chiny? Nie wiadomo. A Chiny stawiają na złoto dużo bardziej niż na SP500. Różne rzeczy mogą być. Z kolei SP500 masz cyfrową, czyli po części bezpieczniej, jeżeli kupisz u zagranicznego brokera, a polscy brokerzy wybuchną, bo będzie wojna i tak dalej. Różne tutaj są scenariusze i każdy sobie musi sam wybrać, co bardziej, czy bardziej akcje, czy bardziej złoto. Natomiast plusem jeszcze złota na koniec jest to, że po tym odcinku to wiesz prawie wszystko, co trzeba wiedzieć o złocie. Natomiast jeżeli chcesz inwestować w akcje, czy w bitcoina, czy w nieruchomości, prawie że w cokolwiek innego, to musisz się edukować dużo więcej niż 1,5 godziny. Dużo więcej. Bo tej wiedzy jest tona. Inwestorzy nieruchomościowi to w 1,5 godziny to oni zrobią podstawy, turbo podstaw i jeszcze w zasadzie to nic nie wiedzą. Bitcoin to samo. Akcje tak samo. To trzeba poczytać, posiedzieć, parę książek tak naprawdę. W przypadku złota to, co dzisiaj tutaj padło, to jest prawie wszystko, co potrzebujesz wiedzieć. Co kupić, jak kupić, gdzie kupić, na kogo kupić i tyle. I gdzie sprzedać i po co. To w zasadzie są klucze do inwestowania w złoto i to jest duży jego plus, że to jest w zasadzie najprostsza inwestycja. A inwestuje, przypominam, każdy na świecie. Bo każdy Polak, który inwestuje, który myśli, że nie inwestuje, to on inwestuje polskiego złotego. 100% swojego kapitału. Bo trzyma oszczędności w złocie. Jak nie ma oszczędności, tylko bierze kredyty, to też w złotych, polskich i tak dalej. Więc każdy Polak inwestuje. Tylko ja uważam, że inwestowanie 100% swojego kapitału w polskiego złotego jest grubo niepoważne. Bo mamy dowody, że ten polski złoty się dewaluje miesiąc w miesiąc. To tyle na dzisiaj. Ja Ci życzę owocnego inwestowania. Mam nadzieję, że wyklarowało Ci się kto i dlaczego i czy Ty powinieneś inwestować w złoto i jaką część swojego kapitału. Wiesz już, jak to robić i że potwierdzisz mi to, co chciałem tutaj wypromować, czyli że darmowa wiedza z YouTube'a może być naprawdę konkretna, fajna i wystarczy zainwestować godzinę, 20 albo 40 minut, jak ktoś ogląda na przyspieszeniu i już naprawdę się ma sporo wiedzy. Jeżeli uważasz, że warto, żeby oprócz darmowej wiedzy ten wieczorek coś zarabiał z tego wszystkiego, z tego gadania, to ja Cię oczywiście zapraszam na ekspertę.com.pl. Masz tam na przykład Twój biznes planer, w którym możesz sobie planować cały tydzień, miesiąc. Masz tu cytaty naszych gości, masz listę priorytetów, listę zadań. On jest uniwersalny, czyli nie jest jak często takie planery, kalendarze, tylko to zaczynasz w każdym momencie. Tu sam sobie wpisujesz datę, planujesz, stosujesz zasadę tak zwanego journalingu, czyli wypisujesz swoje rzeczy, oceniasz własną produktywność. Świetny ten planer jest, bardzo każdemu polecam, więc jeżeli chcesz się odwdzięczyć za te bezpłatne odcinki, to zapraszam na ekspertia.com.pl. No i jednocześnie każdego, kto chce się uczyć języków, tego zapraszam, bo to też jest inwestycja, my tego też często nie rozumiemy, że inwestycje to nie jest tylko złoto, bitcoin i tak dalej, tylko skille. Bo jak wyjedziesz do nowego kraju, albo zaczniesz sprzedawać swoje usługi online, ale w innym języku na przykład, albo CV wysyłasz do bardziej międzynarodowej firmy, to to się siłą rzeczy przełoży na kasę. Więc inwestycja w instytutlingwistyki.pl to też jest naprawdę inwestycja, bo znając język obcy będziesz po prostu zarabiać więcej, więc również tam Cię zapraszam. Jeszcze na koniec przypominam, że PDF z tego odcinka, czyli mnóstwo spisanej wiedzy w jednym miejscu do wydrukowania, masz za darmo do pobrania poniżej. Skomentuj, zalajkuj, udostępnij znajomych, bo wtedy YouTube ten odcinek wrzuca w algorytm i pokazuje go kolejnej dawce obcych ludzi, a to jest dla nas również ważne. Zasubskrybuj ten kanał. Dzięki bardzo, owocnych inwestycji i wszystkiego dobrego. Cześć!